Cześć, tu Paweł Albrecht. Ten odcinek będzie typowo o nieruchomościach. Postanowiłem w serii kilku filmów wytłumaczyć, w jaki sposób można zarabiać na nieruchomościach na różnych etapach swojego doświadczenia w tej branży. Ten pierwszy odcinek z tej serii zaczniemy od flipowania, gdzie wytłumaczę, czym jest flipowanie, jak się na nim zarabia i z czego bierze się to, że tyle osób się tym zajmuje i rzeczywiście nie traci tam pieniędzy, tylko dużo na tym zarabia. Zacznijmy od punktu pierwszego, czyli od tego, czym jest flipowanie i jakie są rodzaje flipów. Po pierwsze, flip to jest sytuacja, w której kupujemy nieruchomość, remontujemy albo nie i sprzedajemy tą nieruchomość drożej. I to jest flip, który wykonujemy. I teraz te flipy dzielą się na takie, które są z remontem albo bez remontu. Możemy kupować mieszkania nowe, deweloperskie, albo mieszkania na rynku wtórnym, czyli te używane. Więc jak kupujemy nowe mieszkanie deweloperskie i robimy tam piękny remont, no to tak naprawdę to, co my robimy, to kupujemy normalne mieszkanie deweloperskie w normalnej cenie bez rabatów, robimy tam piękny remont i sprzedajemy klientowi gotowy produkt, czyli wykończone mieszkanie. Zastanów się, czy chciałbyś, mając pieniądze, kupić mieszkanie, które jest niewyremontowane, mając trójkę dzieci, każdy rodzic pracuje, tak? I jeszcze zajmować się remontem. Takie osoby wolą kupić wyremontowane mieszkanie i zapłacić komuś właśnie marżę za to, że ktoś takie mieszkanie przygotował. Druga sytuacja to to, że kupujemy takie mieszkanie na etapie dziury w ziemi, trzymamy to mieszkanie rok, półtora i dwa lata, cena rośnie, bo mamy inflację, ceny w Polsce na razie nieruchomości rosną, na razie, tak? No i ten wzrost wartości sprawia, że nie musimy tego mieszkania remontować, tylko możemy je wystawić na sprzedaż i powiedzieć, że doklejamy do tego kwotę X i taką kwotę za to mieszkanie chcemy i remontu nie musimy robić. W przypadku mieszkań na rynku wtórnym, kiedy kupujemy mieszkanie w bloku z płyty, czy kamienicę, czy jakiś taki starszy blok z cegły i mieszkanie jest takie, że jest ok, to czasami wymaga tylko zerwania starych firan, na przykład jak ktoś palił w tym mieszkaniu, odmalowania ścian, wyniesienia jakichś meblościanek starych i nie zawsze trzeba ten remont robić i jak kupimy to mieszkanie taniej, czyli poniżej ceny rynkowej, to będziemy mogli to mieszkanie po prostu sprzedać bez jakiegoś generalnego remontu. Czyli konkluzja jest taka, że flipowanie polega na tym, że my kupujemy nieruchomość i albo dodajemy tam wartość w postaci remontu, czy zmiany układu pomieszczeń, albo po prostu kupujemy to taniej i sprzedajemy drożej. Tak? Na tym polega flipowanie. Z takich terminów, które jeszcze dotyczą flipów, możemy sobie powiedzieć o tym, że mamy flipy na brudno, tak się to mówi w tej naszej nomenklaturze w branży, czyli bez remontu, flipy na ładnie, czyli flipy z remontem i gotowce inwestycyjne, czyli mieszkanie przygotowane pod najemców na wynajem, czyli kupuję mieszkanie trzypokojowe, robię z tego cztery pokoje, bo na przykład salon duży, salon dzielę na pół, mamy wtedy cztery pokoje, meble z Ikei, łóżko, komoda, stolik, krzesło, firanki, zasłony, tak, kontakty w odpowiednich miejscach, szafa, jakiś dywanik, ozdoby, no i to jest mieszkanie na wynajem i sprzedajemy takie mieszkanie ludziom, którzy chcą na kredyt lub za gotówkę kupić sobie mieszkanie na wynajem, więc takie mieszkanie z meblami, z najemcami to jest gotowiec inwestycyjny. I teraz, jak wytłumaczyliśmy sobie podstawowe pojęcia, czym jest flipowanie, to przejdziemy do tego, dlaczego ludzie sprzedają mieszkania, no bo żeby flipować, trzeba od kogoś kupić mieszkania, więc jakie są motywacje ludzi, którzy sprzedają mieszkania? Jeżeli jesteś w jakimś mieszkaniu, no to albo je wynajmujesz obecnie, albo w nim mieszkasz, bo jest twoje, tak? W jakikolwiek sposób, czy masz je od rodziców, czy jest twoje, no. Gdybyś sobie wyobraził sytuację, że ktoś ma swoje mieszkanie, to jak zapytasz go, czy chce je sprzedać, to powiesz, że wiesz co, no nie, no bo co ja zrobię? Kupię mieszkanie klatkę obok, drożej, z innym remontem, tu już wsadziłem pieniądze w remont, mam swoje rzeczy, swoje wspomnienia, swoją rodzinę, swoich sąsiadów, no nie chcę tego mieszkania sprzedawać. I tak funkcjonuje 98% ludzi, bo statystyka jest taka, że 2% mieszkań zawsze jest w obrocie. Czyli jak masz blokowisko, gdzie jest 1000 mieszkań, to 2% zastanawia się, czy zamienić swoje mieszkanie, czy sprzedać swoje mieszkanie, tak? Czyli na 1000 będzie to 20 osób, tak? Jak dobrze liczę, na 100 będą 2, na 1000 będzie 20, tak? Czyli taka jest statystyka. No i teraz, jak weźmiemy to blokowisko, gdzie jest 1000 osób i mamy 20 rodzin, powiedzmy tak, osób, które chciałyby to mieszkanie zamienić, no to jakie są ich motywacje? Taka główna motywacja do tego, żeby sprzedać mieszkanie, to jest rozwód. Mieszka rodzina, ludzie się rozwodzą, no i w tej sytuacji takiej nieprzyjemnej, chcieliby się tego mieszkania pozbyć, jakoś się tym mieszkaniem podzielić, tymi pieniędzmi, które będą z tego mieszkania i pójść w swoją stronę, tak? Więc rozwód jest sytuacją, która następuje w jakimś momencie, tak? Nagle, nie nagle. To mieszkanie trzeba sprzedać. Inną sytuacją jest śmierć. No, wiele ludzi umiera, tak? Są statystyki, przecież ile ludzi umiera dziennie, tygodniowo, miesięcznie, rocznie. No i te osoby, jak żyją same, no to często starsze osoby, no to te mieszkanie rodzina musi po prostu sprzedać. Więc mamy rozwód, mamy śmierć. No i do tego trzeci punkt, który możemy dodać, to jest na przykład przeprowadzka. Czyli jeżeli ktoś zmienia miejsce zamieszkania, przeprowadza się z Wrocławia do Warszawy, tak jak ja to zrobiłem, no to zostawia mieszkanie we Wrocławiu, albo je wynajmuje, albo sprzedaje, no a w Warszawie musi je kupić albo wynająć. Więc mamy rozwód, śmierć i przeprowadzkę. To są takie trzy główne rzeczy, wokół których dzieją się te zakupy nieruchomości, a do tego mamy też cele inwestycyjne. Czyli jeżeli moja córka szłaby na studia do Poznania, to kupuję jej mieszkanie w Poznaniu, żeby nie wynajmować przez 5 lat, bo może kolejne dziecko też pójdzie na studia do Poznania, więc oni będą mieszkali w tym mieszkaniu, które będzie rosło na wartości i potrzebuje to mieszkanie sobie w Poznaniu, gdzieś w okolicach tego uniwersytetu, powiedzmy, kupić. Więc motywacje sprzedających są różne i do tego też możemy dodać na przykład, że ktoś wpadł w długi. Czyli ma ktoś mieszkanie warte 400 tysięcy, ma 100 tysięcy zadłużenia, które ciągle rośnie, więc chce się tego pozbyć, sprzedaje mieszkanie, za te sprzedane mieszkanie spłaca dług, zostaje mu jeszcze powiedzmy 300 tysięcy, no i za te 300 tysięcy wynajmuje sobie inne mieszkanie albo kupuje mieszkanie mniejsze. Sytuacji jest tyle, ile jest ludzi. Ile ludzi, tyle historii, życie jest nowelą, jak to było w klanie, tak? Więc motywacje są sprzedających różne. Od tego, jak ta silna jest motywacja, zależy, jak można poprowadzić negocjacje. Bo jeżeli ktoś ma mieszkanie czteropokojowe, ale powiększyła mu się jeszcze bardziej rodzina, mają czwórkę czy piątkę dzieci i muszą się wyprowadzić do domu, żeby już wszyscy nie siedzieli sobie na głowie i chcą kupić dom i powiedzmy mieszkanie jest warte 600 tysięcy, a dom jest warty milion, niezależnie od tego w jakim mieście, taki przykład proporcjonalny, to ktoś nie sprzeda ci mieszkania za 500, bo jego dom wymarzony kosztuje milion, tak? A mieszkanie jest warte 600. Więc nie możesz od kogoś oczekiwać, że on to mieszkanie sprzeda tobie taniej. Natomiast jeżeli masz rodzinę, która ma mieszkanie za 600 tysięcy i się rozwodzą, no to jaka jest sytuacja? Mąż dostaje 300 tysięcy, żona dostaje 300 tysięcy, więc jak obniżysz cenę z 600 tysięcy na powiedzmy 580, to ty zyskujesz 20 tysięcy złotych na tym mieszkaniu, tak? Kupujesz mnie o 20 tysięcy, mąż dostaje tylko dychę mniej, a żona dostaje tylko dychę mniej, czyli oni dostają po 290. Ty ugrałeś 20, a oni ugrali po 10, bo to, że żona, z którą się człowiek rozwiódł, czy mąż, z którą się żona rozwiodła, dostanie 10, no to już ich w ogóle kompletnie nie obchodzi. Dla nich najważniejsze jest to, ile oni dostaną, a ta druga połówka po rozwodzie to niech robi co chce. Więc w zależności od tego, jaka jest motywacja sprzedającego, taką cenę możemy ugrać. Historię o tym, że ktoś wchodzi do starszej babci i proponuje jej 200 tysięcy taniej i ona się zgadza, możesz sobie włożyć między bajki. Dzisiaj ludzie są świadomi i fliperzy nie chodzą po mieszkaniach, nie oszukują ludzi, nie... Oczywiście w każdej branży się ktoś znajdzie, tak? Możemy powiedzieć coś o księżach, możemy powiedzieć coś o ratownikach medycznych, o szkoleniowcach, możemy coś powiedzieć o nauczycielach, o policjantach, o profesorach, o każdej grupie można coś powiedzieć, tak? Rozumiem. Ale flipowanie nie polega na tym, że idziesz do starej babci i prosisz ją, żeby ona ci mieszkanie sprzedała 100 czy 200 tysięcy złotych taniej, tylko to wynika wszystko z tych różnych motywacji. Jak ktoś potrzebuje więcej pieniędzy niż sprzeda śmierć jakiejś osoby, czy rozwód, czy spadek, to te osoby są skore do tego, żeby porozmawiać, tak? Ja na przykład mam mieszkanie, które teraz będę sprzedawał. To będzie moje pierwsze mieszkanie w życiu, które sprzedam na wynajem, z racji tego, że to jest mieszkanie w kamienicy na 5 piętrze, a raczej już później zacząłem kupować mieszkania nowe, deweloperskie, więc chciałbym sobie to, ten portfel wymienić. Jak miałem mniej pieniędzy, to kupowałem to, na co było mnie stać. Jak mam więcej pieniędzy, no to kupowałem te lepsze, droższe mieszkania, świeże, pachnące, deweloperskie, tak? Natomiast tamto mieszkanie jest wynajmowane cały czas, zwrot jest fajny i wszystko z nim jest fajnie, no ale gdzieś wpadłem na pomysł, że chciałbym wszystko zamienić na deweloperki. No i teraz ja to mieszkanie jestem skory sprzedać troszkę taniej niż inne te mieszkania, które mam deweloperskie, więc jak ktoś by mi zaproponował cenę inną niż tą, którą ja zaproponowałem, pewnie bym się zgodził przy tym konkretnym mieszkaniu. I teraz, jak widzisz, są przeróżne motywacje do tego, żeby z właścicielami rozmawiać, tylko trzeba znać powód sprzedaży. Kolejna sprawa. wokół tego tematu, który teraz powiem, nagramy kilka odcinków, prawdopodobnie 5. To jest pierwszy z nich. Chcę Ci teraz powiedzieć, na czym polega cały proces inwestowania w nieruchomości. Z czego on się składa? Jak sobie pomyślisz o jakiejś firmie, to każda firma ma dział. Dział sprzedaży, dział marketingu, jest dział na przykład rezerwacji, dział obsługi klienta, dział operacji jakiś, dział księgowości. Są różne działy w każdej firmie. I w nieruchomościach mamy przede wszystkim takich, już nie licząc podatków, księgowości i takich rzeczy, 5 podstawowych działów. Pierwszy dział to jest dział, w którym szukamy okazji. Drugi dział to jest dział, w którym analizujemy te okazje. Trzeci dział to jest ten, w którym zbieramy pieniądze na mieszkanie, czyli finansowanie. Kolejny to jest dział remontowy, gdzie już przygotowujemy operacyjnie to mieszkanie do sprzedaży. I ostatni dział to jest sprzedaż tej nieruchomości, czyli już wystawienie jej na sprzedaż. Tak? Czyli zobacz. Szukam okazji, analizuję tą okazję, finansuję tą okazję, remontuję i sprzedaję. I jeżeli mamy tych 5 elementów zorganizowanych w naszej firmie, no to jest najlepszy moment do tego, żeby zacząć na nieruchomościach zarabiać. I uwaga, co tutaj jest ważne. Nie musimy się znać na wszystkich tych elementach, wystarczy, że będziemy specjalizowali się w jednym elemencie. Ja nigdy, podkreślam nigdy, nie działałem samodzielnie w nieruchomościach. Dlatego, że nie uważam się za specjalistę od remontów. Mam oczywiście bardzo duże doświadczenie, bo widziałem mnóstwo mieszkań i wiem, jak one wyglądają, ale nie jestem osobą, która samodzielnie może kłaść panele czy płytki. Nie umiałbym tego zrobić na początku, no chyba, żebym się tym zawodowo zajmował, tak? To teraz bym nie umiał położyć sobie sam płytek w łazience i zamontować kabiny prysznicowe i toalety i umywalki i zrobić to w jeden dzień, tak? Czy dwa. To nie jest dla mnie. Więc ja nie specjalizuję się w tej kategorii remontów, tylko specjalizuję się w tym, w czym jestem najlepszy. W takich działaniach sprzedażowo-marketingowych, czyli w pozyskiwaniu kapitału, czyli w tym finansowaniu, w sprzedawaniu tych nieruchomości ludziom, którzy są zainteresowani sprzedażą, w szukaniu okazji, w znajdowaniu ludzi, którzy szukają okazji, no i w tym się specjalizuję, tak? Analizą przede wszystkim zajmują się osoby, które potem remontują też to mieszkanie, bo oni znają ceny materiałów, ceny wykończenia, a to jednak ten remont jest takim głównym czynnikiem, który sprawia, że te nasze pozycje kosztowe się rozciągają w Excelu, tak? Więc ja umiem zebrać pieniądze, znaleźć klienta, który kupi mieszkanie, znaleźć to mieszkanie, a tą część analizy i remontu oddaję innym członkom swojego zespołu. Natomiast ty, jeżeli specjalizujesz się w remontach, to sobie mówisz tak, aha, czyli jedną z tych elementów jest analiza i remont, które gra ze sobą, to ja może będę robił to, a znajdę kogoś, kto będzie znajdował klientów, znajdował pieniądze i znajdował mieszkania. Jeżeli jesteś kompletnie osobą początkującą, to sobie możesz pomyśleć tak, że w sumie nie znam ludzi z pieniędzmi, nie umiem remontować, nigdy nie sprzedałem żadnego mieszkania, więc może skoncentruję się na tym, żeby szukać okazji, zająć się sourcingiem, wynajdować właśnie zmotywowanych sprzedawców, którzy będą chcieli mieszkanie kupić. I teraz dochodzimy do tego, co mówiłem wcześniej, że stworzę serię odcinków na podstawie tych 5 elementów, każdy odcinek będzie o danym elemencie. Ten pierwszy zaczynamy od tego ogólnie, jak wygląda zarabianie na nieruchomościach przez fliperów, no bo wokół tego wszystko się kręci. Tak jak mamy pośrednictwo, to dostarczamy fliperom nieruchomości, jak mamy flipa, to potrzebujemy dostarczyć finansowanie, więc też sourcing finansowania, kapitału jest tutaj ważny, sourcing klientów, czyli dostarczanie klientów, którzy będą mieszkania kupować. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi jeszcze o ten odcinek związany z flipowaniem, to poruszę temat dotyczący, ile osób jest zaangażowanych w takiego flipa, żeby mieć świadomość, ile osób pracuje nad takim mieszkaniem. Najważniejszym członkiem zespołu, który flipuje, jesteśmy my. Raczej to nie jest branża, w której można wszystko oddelegować. Można mieć wspólnika i bardzo dużo jemu oddać operacyjnie różnych czynności, ale my też musimy być w to zaangażowani. Problem jest taki, że jak mamy pracowników, którzy potrafią samodzielnie flipować, to nie są już pracownikami, tylko mają swoje firmy i robią to sami. Tak? Tak samo jest w pośrednictwie i tak samo jest we flipowaniu. Więc to nie jest taki biznes jak sklep internetowy, że jest właściciel, który wie wszystko i pracownicy, nagle każdy z nich otwiera swój sklep internetowy, bo flipowanie jest zdecydowanie prostsze. Kupujesz, remontujesz, sprzedajesz mieszkanie. To nie jest sklep internetowy, gdzie masz 15 tysięcy SKU, czyli pozycji na magazynie, w sklepie, opisów produktów, zdjęć, grafik, połączeń, automatyzacji. To nie jest to. Przy flipowaniu mamy jedną osobę, czyli takiego właściciela, powiedzmy nas. Mamy ekipę remontową, która pracuje zewnętrznie, no i mamy specjalistów zewnętrznych, czyli na przykład pośredników, mamy notariusza, mamy prawnika i to są osoby, z którymi współpracujemy. Generalnie my plus notariusz plus ekipa remontowa wystarczy do wszystkiego, tak? Przede wszystkim posiłkujemy się pośrednikami, którzy albo dostarczają nam okazję, albo dostarczają nam klientów, którzy później od nas takie mieszkanie kupią. No i oczywiście najważniejszym elementem, żeby w ogóle można było zarabiać na nieruchomościach, jest finansowanie. I tutaj też chcę rozwiać taki mit, może poza naszą branżą, bo w naszej branży to już nie jest mit. Finansowanie jest najprostszym elementem do zdobycia. Jeżeli teraz sobie myślisz, kurde, ale nie znam nikogo, kto zapłaciłby za mieszkanie, to ja mówię ci i gwarantuję, to jest najprostsza rzecz z tych wszystkich. Trudniej jest znaleźć okazję, trudniej jest wyremontować mieszkanie, niż znaleźć człowieka, który wyłoży pieniądze na zakup, remont tego mieszkania i podzieli się z tobą na pół. Jeżeli się zastanawiasz, w jaki sposób się to ma odbywać, czy ktoś wyłoży pieniądze, w tym odcinku o finansowaniu o tym więcej powiem i rozwieję te wszystkie wątpliwości. Natomiast na rynku nieruchomości większość fliperów korzysta z kapitału inwestorów i jest to normalne, tak to funkcjonuje, to jest normalne jak zakup bułek w piekarni, normalna czynność, że inwestor finansuje flipa. Podsumowując. Jeżeli chcesz zarabiać na nieruchomościach, zachęcam Cię do tego, żeby śledzić tą serię filmów właśnie o tym, o tych pięciu elementach, które wymieniłem. Tam postaram się powiedzieć więcej na każdy z nich. A jeżeli jesteś już na końcu tego filmu, to zakładam, że interesuje Cię ten temat zarabiania na nieruchomościach mocniej, więc zachęcam do tego, żeby wejść na stronę Akademii Sourcingu, link znajdziesz w opisie i zobacz, jak Akademia wygląda. Jest to wydarzenie stworzone właśnie dla inwestorów, którzy chcą zarabiać na nieruchomościach, dla osób początkujących, którzy chcą wejść w świat nieruchomości i to dedykuję specjalnie osobom, które wiedzą, że już są gotowe do tego, żeby wejść na wyższy poziom. O Akademii Sourcingu powiem może innym razem. Teraz zachęcam Cię do kolejnego odcinka, który się pojawi lub pojawił na kanale. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Paweł Albrecht. Cześć.